Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti. Kolejny odcinek podcastu, wakacyjna wersja podcastu nosi tytuł Babel Travel. Dzień dobry, mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik. O czym dziś będziemy mówili w Babel Travel, czyli w Rzeczpospolitej Multikulti wersji wakacyjnej?
Pojedziemy do Krakowa i powiedzmy w niej, ojeju, już byliśmy parę razy.
Z wycieczką szkolną.
Z wycieczką szkolną, no byliśmy, ale był Kraków żydowski, był Kraków związany z islamem, był Kraków niemiecki, a teraz was jeszcze zaskoczymy, bo pokażemy, że Kraków odegrał ważną rolę w historii, szczególnie Ukrainy, ale w ogóle Rusi. I Rusini, i Ukraińcy mieli istotny wkład w dzieje miasta. Czyli Kraków wielkim miastem wschodnim był.
Zanim wybierzemy się do Krakowa, to chciałem przypomnieć wszystkim, że nasz adres to babel@tok.fm, babel@tok.fm. Piszecie do nas z różnymi sprawami, na szczęście takimi, które jesteśmy w stanie rozwiązać, komentarzami, opiniami. Na przykład pan Jan pisze tak. Od kilku miesięcy regularnie z ogromną przyjemnością słucham panów podcastu, a w wolnych chwilach sięgam także po archiwalne odcinki Lechistanu. Dotychczasowe letnie odcinki podcastu Babel skupiały się na południowo-wschodniej Polsce i na pograniczu polsko-ruskim. Dlatego chciałem zaproponować, aby dla odmiany Babel pojechał na północny zachód naszego kraju, na Pomorze Zachodnie, do Darłowa i opowiedział historię księstwa pomorskiego, rządzącej nim dynastii Gryfitów i jednego z jej najciekawszych przedstawicieli, Eryka Pomorskiego, który w pewnym momencie był władcą Danii, Norwegii i Szwecji jednocześnie.
Tutaj dorzućmy, że oczywiście Szwecja wtedy znaczyła też Finlandia, a oprócz tego panował nad Islandią, Wyspami Owczymi, Grenlandią, Hebrydy, Orkandy, to dzisiaj w Wielkiej Brytanii. I jeszcze moglibyśmy parę terytoriów wymienić.
Kto chce się poczuć dobrze, niech słucha podcastu Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti.
To jest imperator z Darłowa. No, król.
W każdym razie pan Jan pisze tak. Tak jak na terenach, o których ostatnio opowiadał pan Balcer, przecinały się wpływy zachodnie i orientalne, tak Eryk Pomorski żył na pograniczu kultur słowiańskiej, niemieckiej i skandynawskiej, co wpisuje się idealnie w hasło podcastu Rzeczpospolita Multikulti. Panie Janie, bardzo dziękujemy za inspirację. Rzeczywiście trzeba będzie się tam wybrać.
Pojedziemy. Pojedziemy, obiecuję, że wkrótce odwiedzimy Darłowo, Słupsk i generalnie Pomorze Zachodnie.
Babel Travel. Wakacyjna Rzeczpospolita Multikulti. Zapraszają Adam Balcer i Paweł Sulik.
A teraz wracamy do Krakowa po raz kolejny, ale tym razem z takiej perspektywy, której chyba nie znacie, a mianowicie no, to jest, jak rozumiem, Kraków, na który spoglądamy ze strony wschodniej, tak?
Tak. Jak spojrzycie na mapę, to jest taka fajna mapa w internecie, która pokazuje regiony historyczne Polski. Zobaczcie sobie, gdzie się kończy Ruś Czerwona. To jest na przykład Krosno było częścią Rusi Czerwonej, czyli Rusi Kijowskiej, czyli do Rusi z Krakowa było jakieś 150 km. A jeszcze jak uwzględnimy górali rusińskich, Łemków, tak, którzy ruszyli i wzdłuż Karpat tak szli, no to okaże się, że wtedy się ten dystans do na przykład najbliższej cerkwi od Krakowa historycznie, bo jak zobaczycie, teraz cerkwie są w Krakowie i to niektóre już mają ponad 200 lat, to jest, robi się mniej niż 100 km. No więc generalnie przesunięcie tego ciężaru Polski ze względu na stolicę, do Małopolski, po tym okresie, kiedy Wielkopolska była kluczowa, na początku państwowości Polski, no to rzeczywiście, no wiadomo, że spojrzeliśmy wtedy bardzo na Ruś i też na Wielki Step, tak, który tam podchodził aż pod Przemyśl. I osobą, która uważa się, tak, że to jest ten władca, który jako pierwszy uznał, dobra, to ja będę jednak przede wszystkim w Krakowie pomieszkiwał, no to był Kazimierz I Odnowiciel, który musiał, że tak powiem, je troszeczkę jak w grze komputerowej straciliśmy pierwsze życie i mieliśmy drugie życie, jeszcze nie był game over i odbudowywał Polskę stąd przydomek od zera. No i jego żoną była Maria Dobroniega, która była najprawdopodobniej córką Włodzimierza Wielkiego, księcia kijowskiego, bardzo ważnej postaci w dziejach Rusi Kijowskiej, no i oczywiście siostrą innego wybitnego władcy, Jarosława Mądrego, który już się u nas pojawił, bo pamiętacie, obaj panowie są bardzo ważni też dla tych ziem wschodniej dzisiejszej Polski, Przemyśl, Jarosław i tak dalej. No i Grody Czerwińskie. Ona została pochowana na Wawelu. Możliwe, że jej matką była Anna Bizantyjska, czyli siostra cesarza Bazylego Bułgarobójcy, jednego z największych cesarzy, no, który, jak wynika z przydomka, no, nie jest najlepiej wspomniany w Bułgarii i Macedonii ze względu na swoją skuteczność w walce z Bułgarami. Więc, jak widzicie, już na samym początku mamy Marię Dobroniegę, a potem takich... To też jest nasz właśnie, że staramy się też multikulti i jesteśmy, teraz mówię oczywiście z pewnym autoironią, takimi genderystami, więc pokazujemy też rolę kobiet w historii. Na pewno taką kolejną bardzo ciekawą postacią, księżniczką ruską, księżną krakowską, była Grzymisława. Piękne imię, prawda? Grzymisława, pewnie męskie to Grzymisław, tak? Więc Grzymisława można ją uznać za jedną z najwybitniejszych, najważniejszych kobiet w historii Polski w XIII wieku i była żoną księcia Leszka Białego, która potem, no, męża jej, przypominam, zamordowano w ten sposób, że uciekał z łaźni na koniu nagi i to było 24 listopada. Pamiętam, dlatego, że ja się tego dnia urodziłem, tylko trochę później, ale tak mi ta data utkwiła, no i no, niestety oprócz tego, że zamarzł, to go zabito.
Ale jak to z łaźni nago na koniu?
Z łaźni, tak, tak, bo był na niego zamach. Natomiast, no więc Grzymisława, dla Grzymisławy nastały ciężkie czasy, bo musiała się zająć, była regentką i opiekunką syna swego Bolesława Wstydliwego. Ona sama pochodziła najprawdopodobniej z Wołynia i była córką księcia Ingwara. To jest, potem się zrobił Igor. Przypominam wam, wszyscy moi drodzy słuchacze, żebyście pamiętali, że to, co wam się wydaje takie wschodnie, to często się okazuje, że jest skandynawskie, nordyckie. Oczywiście nie ma przeróbki, żeby teraz żartobliwie Ikea się nie zmieniła na jakieś imię słowiańskie, ale Ingwar, Olga, tak i tak dalej. No więc to jest jedna wersja. Inna, że jest, na pewno była z dynastii Rurykowiczów, najprawdopodobniej od Ingwara. Jest też wersja, że była córką innego księcia. Ale my się trzymamy Ingwara, bo to fajnie brzmi, prawda? Po tragicznej śmierci męża, co musiała zrobić Grzymisława? No, tak jak powiedziałem, w Krakowie właśnie zajęła się regencją, bo jej mąż był księciem krakowskim, potem właśnie ona, no więc tutaj było tak, że bardzo duże problemy miała z Konradem Mazowieckim, bratem Leszka Białego, swojego męża, i czyli ze szwagrem, tak? No i Konrad Mazowiecki też kiedyś opowiemy, bo miał żonę Agafię, też ze wschodu. No to było, słuchajcie, było bardzo dużo marzeń zmieszanych. No więc Grzymisława mu się stawiała, bo ona, on chciał ją generalnie, no, załatwić, mówiąc delikatnie, w sposób taki, no może nie fizycznie, co przytrafiło się jej mężowi, ale generalnie objąć opiekę nad synem, ale ona się na to nie zgodziła. Wspierała potem syna, jak syn już został pełnoletni, został władcą i była takim, jakby można powiedzieć, Richelieu, szarą eminencją. Ale zasłynęła też, bo czyniła nadania dla różnych kościołów, na przykład dla opactw cystersów, jak będziecie jeździć po Polsce, Jędrzejów, Sulejów. No i też a propos Krakowa, dla benedyktynów w Tyńcu. To też jest, tam też robiła nadania. A co ciekawe, zawsze patrzyła na wschód i patrząc na ten wschód, na przykład jak słynny franciszkanin Jan Di Piano Carpini ruszył do Hana Mongolskiego, to przejeżdżał przez Kraków i tam otrzymał od niej wspaniałe futra, żeby miał, no, wręczyć jakiś prezent porządny, żeby nie jechał z tak zwanymi pustymi
sakwami.
I została pochowana w Zawichoście, który kiedyś odwiedzimy, słuchajcie, bo tam była kiedyś bardzo ważna bitwa, kiedyśmy się z tymi Rusami strasznie tłukli, ale my jesteśmy przecież w Krakowie, więc gdzie ją możemy zobaczyć w Krakowie? W przepięknej Bazylice Franciszkanów, gdzie to jest jeden z moim zdaniem najpiękniejszych kościołów w Polsce, no oczywiście wielka zasługa nikogo innego, ale Stanisława Wyspiańskiego, tak? Więc mamy i, prawda, w kościele i wspaniałe freski, wspaniałe też witraże. No i tam jest kaplica jej córki, ponieważ jej córka To jest taka ciekawa sytuacja. Nigdy Grzymisława nie została świętą, ale był jej kult w Polsce, bo była matką błogosławionej Salomei. Zaraz o niej opowiemy, bardzo ciekawą postać. I opiekunką świętej Kingi, którą już bardziej znamy. Święta Kinga to żona jej syna Bolesława. I właśnie w tej kaplicy córki, jak wejdziecie, to oczywiście ołtarz jest barokowy, marmur, alabastr i tak dalej. No i mamy postacie, że jest błogosławiona Salomea, ale jest też księżna Grzymisława, jest książę Bolesław, który jest wstydliwy, który jest tam pochowany. No i oczywiście święta Kinga, która była żoną Bolesława. Co ciekawe, znowu, o tym pamiętajcie, i córką cesarza bizantyjskiego. To nie jest tak, że u nas, jak spojrzycie na tych naszych władców, pamiętajcie, płyn, jak to się pięknie mówi teraz tradycyjnie, że ktoś ma jakieś DNA, tak? I płynie krew. No to płynie krew też władców bizantyjskich w żyłach polskich, czy to Piastów, czy też, prawda, Jagiellonów. No więc mamy grób w tym kościele Bolesława Wstydliwego, też Salomei błogosławionej. Dlaczego ona jest taka ciekawa? Ano dlatego, że oprócz tego, że oczywiście klaryski, pierwsza klaryska w Polsce i tak dalej, że jest błogosławioną kościoła katolickiego, no to już dodajmy to, co jest najciekawsze, była królową halicką. Czyli Galicji, Halicza, Rusi Halicko-Włodzimierskiej. Jak to się stało? No więc Leszek, jej tata, kiedy ona miała dosłownie kilka lat, zawarł taki sojusz z królem węgierskim Andrzejem II i ustalili, że zasiądzie na tronie w Haliczu syn Andrzeja, Koloman Halicki, tak przeszedł do historii, i miał ustalono, że poślubi córkę. Oboje byli niepełnoletni. I to ona miała dosłownie kilka lat. No więc nastąpiła koronacja tego młodego Kolomana na króla Halicza. Jest tutaj się historycy spierają, czy Salomea została koronowana, czy nie.
To nie zakład dentystyczny, tylko ktoś z wiertarką próbuje jakoś wciąć się w historię Salomei.
I co, słychać?
Znaczy mi się wydaje, że to nijak nie wpływa na to, że Salomea była królową.
No tak, ale czy nasi
Galicji,
słuchacze...
Halicza i...
Okej, czyli kontynuować.
No absolutnie tak.
Oczywiście. No więc ich historia potoczyła się tak. Koronowali go, ją też prawdopodobnie, ale tytulatura i tak została. Potem będzie w źródłach historycznych nazywana królową. No to co to oznacza? Że mamy w tym kościele pochowaną królową. Nie polską, Halicza.
Dlaczego się nie mówi królowa Salomea?
No właśnie.
Powinna się mówić.
Formalnie tak. Jakby żona powiedziała, ale wiesz, no z drugiej strony, jako ta błogosławiona, może to już, wiesz, dla niej było ważniejsze. No więc Węgrzy na początku sami próbowali go obsadzić, tego Kolomana. To są bardzo ciekawe kwestie, bo potem Habsburgowie, jak już będzie Polska krojona na kawałeczki, to będą mówili, no przecież my jesteśmy królami Węgier, my mamy pełne prawo do tych terenów, tak? Zobaczcie na przykład na herby tej szlachty miejscowej, przecież to od nas, od Węgrów, tak? No więc nie udało się za pierwszym razem. Potem koalicja wojsk polskich i węgierskich ich obsadziła. To było w 1219. Słuchajcie, wtedy Koloman miał lat 11, czyli był delikatnie mówiąc narzędziem w polityce, a jego wspaniała żona miała lat 8. No więc... Dwa lata później młoda para, z naciskiem bardzo na młoda para, no musiała uciekać z Halicza, ponieważ była taka sytuacja, że oczywiście cały czas kontratakowali jej władca rusiński, ruski, którego bardzo lubię jego tytuł, Mieścisław II Udały.
No taki, Udały.
Co, udały. Taki, co się udał chłopak po prostu. I on im nie odpuszczał. Show no mercy po prostu. No i złapał ich w cerkwi warownej Maryi Panny. Tam ich dopadł po oblężeniu. No ale mówi, no dzieciaczki takie i tak dalej. I tutaj strasznie fajny motyw, że jego żona była księżniczką połowiecką z połowców, z tych nomadów tureckich. I najprawdopodobniej jego córka to żona Daniły, wielkiego władcy, związanego bardzo z Polską, bo właśnie Chełm to była jego stolica. No i wziął ich do niewoli, trochę ich podtrzymał, no i powiedział do Andrzeja II, tak, oddam ci dzieciaki, ale musimy zawrzeć taki traktat, że zrzekacie się z roszczeń do tronu i ja biorę sobie Halicz. No więc Andrzej II mówi, no dobra, okej. No więc dali sobie spokój, on ich przerzucił na odcinek południowy, tam mówił, zobaczcie, Chorwacja, Dalmacja i tak dalej, czyli kawałki też duże Bośni ówczesnej, tam się spróbujcie, młodzi ludzie. W 1225 roku formalnie zawarli ślub i życie niestety się dla Kolomana potoczyło tak, że no, pojawili się Tatarzy, przejechali przez Węgry, próbował stawiać opór Koloman razem z rycerzami węgierskimi, zakończyło się dla niego dramatycznie, został śmiertelnie ranny roku pańskiego 1241, czyli można powiedzieć los jak naszego Henryka Pobożnego. W efekcie małżonka udała się do klasztoru. I tu zaczyna się jej cała kariera jako zakonnicy, która ją wyniosła na ołtarze, prawda, jako błogosławioną. I w kościele franciszkanów, poza kaplicą, gdzie jest pochowana, możecie też podziwiać witraż, który wykonał, który ją przedstawia, który wykonał właśnie Stanisław Wyspiański. W innym kościele świętego Andrzeja w Krakowie, to jest ten kościół na Grodzkiej, ten taki, który jak idziecie ma takie wieże, generalnie stary kościół romański, tak? No to też tam macie, tak, i ołtarz jest jej poświęcony, malowidła, obrazy przedstawiające jej życie, no i też relikwie związane z jej postacią. Więc, no jak widzicie, postać ciekawa. I teraz tak, związki były też tak silne, te między Rurykowiczami i Piastami, bardzo dużo małżeństw mieszanych, że jak umarł Bolesław Wstydliwy, czyli brat Salomei, no to oczywiście, żeby było jasne, pamiętajcie, że wtedy były takie czasy, że Leszek mógł powiedzieć do Andrzeja II, słuchaj, ja tu mam córkę i jak chcę, macie te roszczenia do tej Galicji, no to zobaczcie do tego Halicza Rusi, no to ja tu mam córkę, która jest z Grzymisławy, z Rurykowiczów. Tak? I to był często argument. No więc te związki były tak silne, że jak umarł Bolesław Wstydliwy, to właśnie Lew Daniłowicz, od którego mamy Lwów, syn Daniły, tego wybitnego władcy króla, stwierdził, to ja sobie, ja chcę Kraków. Ruszył, dostał pomoc tatarską, w tym też wtedy był jeden z tych ważnych dowódców tatarskich, Nogaj. No i ruszył, nie udało się, ale miał pewne wsparcie, uzyskał w Małopolsce, że część możnych panów małopolskich chciała go na tronie. Więc widzicie, że to było czasami tak, że tak samo jak mówiłem wcześniej o bitwie pod Zawichostem, gdzie jest pochowana, to był 1205, gdzie jest pochowana Grzymisława nad Wisłą, no to jak widzicie, to nie było tak, że też nasi wschodni sąsiedzi no chcieli się no, tutaj u nas, że tak powiem, usadowić, tak jak my na Rusi Halickiej. Przychodzi wiek XV i wtedy ten wschód wchodzi, mówiąc po prostu kolokwialnie, pełną gębą do Krakowa, bo wiadomo, Jagiellonowie. I mamy niestety, ja strasznie tego żałuję, to jest troszeczkę jakby symbol historii Polski. Idziemy na Wawel teraz, słuchajcie, i co niestety, możemy tylko w jednym miejscu podziwiać to, co zostało po Jagiellonach, te wspaniałe freski. A kiedyś było tak, że jakbyśmy kilkaset lat temu poszli, to tak, wchodzimy na zamek wawelski, idziemy do komnaty Jagieły i komnata cała Jagieły jest ozdobiona wspaniałymi ryskimi malowidłami. Nie zachowała się. Opowiadaliśmy wam o kaplicy Świętej Trójcy w Lublinie wspaniałej. Idziemy do katedry na Wawelu i widzimy tak, kaplicę po pierwsze mariacką. To jest ta kaplica, gdzie jak będziecie, żebyście od razu ją znajdziecie, tam jest pochowany Stefan Batory. Wielki władca, tak? I kiedyś tam były, bo kaplica jest z końca XIV wieku, drugiej połowy powiedzmy, no nie wiadomo, kiedy dokładnie powstały te polichromie, ale no wszystko wskazuje na Władysława Jagiełłę. Matka, przypominam, bez dyskusji, nie Rusinka prawosławna. I były prace konserwatorskie jakieś 20 lat temu, no i zaczęto odkrywać te cenne fragmenty fresków, tak? Mamy jedną kaplicę, idziemy do kolejnej kaplicy. Jesteśmy, słuchajcie, no jesteśmy w katedrze, najważniejszej katedrze, tak, gdzie koronowano i chowano władców Polski. I mamy kaplicę kolejną, to jest kaplica pod wezwaniem Trójcy Świętej, tak jak w Lublinie. Kto ją zbudował? Zofia. Lata 30. XV wieku. Zofia Holszańska. Co to za kobieta? Sońka inaczej, tak? Pochodziła, to są tereny pograniczne między dzisiejszą Republiką Litwy a Białorusią, koło Szmiany, Holszany, Holszańska. I została żoną Jagieły, ostatnią, czwartą, i dała nam, wszyscy uważali, że to w ogóle jest coś niesamowitego, bo on był naprawdę wtedy starym człowiekiem, no ale udało się, miał potomków dzięki niej, i to był Kazimierz Jagiellończyk i Władysław Warneńczyk. No i jest ona bardzo ważną postacią w naszej historii, ponieważ oczywiście przeszła z prawosławia na katolicyzm, żeby nie było wątpliwości.
A bo ty nie powiedziałeś o tym na początku, ale generalnie większa część tych małżeństw mieszanych to polegała na tym, że jednak...
Małżeństwa tak zmieniano, przeważnie zmieniano wyznanie. No i co jest, dlaczego ona jest taka ważna dla nas Polaków? Bo zawdzięczamy jej najstarsze tłumaczenie Starego Testamentu. To jest tak właśnie nie przypadkiem Biblia Królowej Zofii. I co ciekawe, przekład został dokonany z zachowało się tylko niestety kilka kart, tak, bo to z tego rękopisu, ale możemy odtworzyć w dużym stopniu dzięki późniejszym, prawda, wydaniom. Ale co jest bardzo ciekawe i pokazuje znowu to, co cały czas wam my staramy się przekazać, że nie ma monad zamkniętych, jak u Leibnica mamy monady połączone, i polega to na tym, że tłumaczymy, nagle mamy Zofię pochodzenia białoruskiego, ruskiego, która zleca tłumaczenie z czeskiego, na polski, Biblii, tak? I bardzo związana z Sanokiem, więc też ziemię Rusi Kijowskiej. Tam mieszkała 20 kilka lat, właśnie stąd jest i gimnazjum jej imienia z ziemią sanocką, tam na zamku, tam, więc stała się, no to można powiedzieć, to był jej heimat. Są też legendy z nią związane, ukraińskie, że na przykład jest autorem najstarszej dumki, która wzywa kozaków do pomszczenia jej syna Władysława Warneńczyka, jedynego władcę Polski poległego na polu bitwy, króla Polski, przepraszam, nie władcę, który poległ, jak wiemy, pod Warną, co wynika, to taki quiz troszeczkę jak w rejsie. Panie Kazimierzu, klucze od Siódemski, Kluczbork. No więc przypominam wam, że są na jej cześć pieśni, poezja po łacinie, na przykład gdzieś nazwana ze szlachetnej krwi ruskich książąt niegdyś sławna. Piękne, co? Zofia. No więc Zofia, to ten utwór przypisuje się Grzegorzowi z Sanoka, wielkiemu polskiemu, prawda, poecie łacińskie, piszącemu po łacinie renesansowemu. No i że jest u Długosza właśnie w jednej z ksiąg w rocznikach. No i odkryto jej grób i okazało się, że kobieta ta była bardzo wysoka, bo miała 180 cm prawie. I miała piękne, gęste, ciemne włosy, zaplecione w warkocze, upięte z tyłu głowy, i znakomicie zachował się jej strój. I słuchajcie, no niestety, bardzo mi przykro, ewidentnie pani Zofia do końca pozostała miłośniczką odzieży ruskiej, bo jest stroju, który nie podlega dyskusji, że są to wpływy odzieży ruskiej, czyli tutaj byśmy powiedzieli średniowieczne Fashion TV, by powiedziało, no bezdyskusyjnie to jest, pozostała sobą. Więc postać niezwykle ciekawa. Jak pamiętacie, był kiedyś taki w latach 80. serial, w którym Gustaw Holubek właśnie grał Jagiełłę. To właśnie o ich miłości, z całkiem niezły serial właśnie z Sońką. Ostatnia kaplica, która się zachowała, to jest kaplica, którą zbudował jej syn Kazimierz Jagiellończyk. Zbudowana w latach 60., 70. XV wieku, kaplica Świętego Krzyża, i pokryto właśnie ją polichromią. Tam jest ten wspaniały nagrobek króla, który stworzył Widz Stwórz. No, Widz Stwórz, to chyba nie muszę nikomu mówić, ale widzicie, co jest niesamowite. Gotyk, późny gotyk, Niemiec, który, prawda, rzeźbi wspaniały nagrobek króla, a w środku freski ruskie, zachowane. Możliwe, że twórcy byli z Pskowa, inna opcja bardziej Połock, czyli widzimy bardziej wpływy Rusi Północnej. I tak napisał pan Mirosław Kruk, Fundacja Malowideł w Kaplicy Świętego Krzyża na Wawelu przez Kazimierza Kończyka mogła mieć zatem związki z prowadzonymi wówczas rozmowami króla z poselstwem nowogrodzkim, z Wielkim Nowogrodem. Stąd Psków, który był zaraz obok Wielkiego Nowogrodu. Negocjacje mogły przecież zostać poparte wysłaniem artelu wspaniały wyraz. Artelu artystów wykorzystanego do nadzwyczajnego ozdobienia kaplicy grobowej króla. To był bardzo ważny moment, słuchajcie, w historii Polski, kiedy niestety, tutaj trzeba powiedzieć, że Kazimierz Wielki za bardzo się interesował południem, Europą Środkową, był taki wyszehradzki, a trzeba było wtedy wspierać Nowogród razem z Wielką Ordą, z Tatarami przeciwko Moskwie. No, niestety. Więc jak widzicie, kiedyś były trzy wspaniałe kaplice z polichromiami i do tego na Zamku Wawelskim komnata królewska, a ostała nam się tylko jedna. Ale oddajmy jeszcze raz głos Mirosławowi Krukowi, po który zauważa też coś takiego, że freski pierwszej fazy fundowane właśnie w tych świątyniach i tutaj w naszym przypadku kaplicach z okresu panowania Władysława Jagiełły oraz fazy drugiej z fundacji Kazimierza Jagiełczyka można by postrzegać jako świadomie i konsekwentnie budowanie więzi dynastyczno-religijno-kulturowych między koroną polską a Litwą i przyłączanymi do niej ziemiami Rusi. Najpierw południowo-zachodniej, czyli Halicko-Włodzimierskiej, to są te czasy Jagiełły, a następnie północnej, czyli Nowogrodzko-Pskowskiej. Czyli widzicie, że idziemy na południowy wschód i północny wschód, przy czym, co ciekawe, słuchajcie tego, w pierwszym przypadku dopuszczać można na podstawie cech stylistycznych i okoliczności historycznych, czyli w przypadku Jagiełły, substrat południowy bałkański, moi drodzy, zaś w drugim litewski, na który wskazują białorutenizmy, w dedykacjach fundacyjnej kaplicy świętokrzyskiej, tej właśnie we Wlu, oraz elementy uzbrojenia żołnierzy w scenach pasyjnych na podstawie właśnie jakie są postacie. Na freskach możemy wskazywać, prawda, stawiać hipotezy, skąd pochodzili artyści. Czyli jak widzicie, w Krakowie łączy się Ruś, ta ukraińska i białoruska. Piękne, ale słuchajcie, powiecie, nie no, panie Adamie, albo Adamie, niektórzy są ze mną, wielu jest ze mną, że tak powiem, metaforycznie na ty. Już wystrzelał się pan z całej amunicji. Nie, przykro mi, jest jak u Hitchcocka. Trzęsienie ziemi będzie tylko lepiej. Opowiemy wam teraz o kolejnej niesamowitej rzeczy, o której już mówiliśmy w kontekście niemieckim, bo pierwsza na świecie drukarnia, która wydaje książki cyrylicą, jest właśnie w Krakowie. Tu powstaje roku pańskiego 1491 i tutaj kluczową rolę odegrał Schweipold Fjol, który pochodził z Frankonii. Frankonia jest w Bawarii. Oczywiście wielką pomoc uzyskał od Jana Turzona, o którym wam opowiadaliśmy. Burmistrz Krakowa, kapitalista, protokapitalista, oligarcha, można by powiedzieć, Niemiec ze Spisza. Tak, ze Spisza, czyli kraina polsko-słowacka, związana też bardzo z Węgrami. No więc Fjol zamieszkał w Krakowie, tutaj umarł, tak, i wydał w cztery księgi, to były tak zwane triodiony, dwa, do tego wydał tak zwane godzinki, czyli czasosłowieca i szczególnie ważne dzieło to Oktoich. Cztery tylko, ale bardzo długie. Tak? Odpis bułgarski, tutaj znowu wpływy południowe, to podstawa dla jednego z tych triodionów. I te książki z Krakowa trafiły i widzimy je na ziemiach rumuńskich, i na Bałkanach, i do Rosji. I ten szczególnie jest ciekawy, ten, jak powiedziałem wam, Oktoich, i trochę już o nim opowiadaliśmy, tu wątek lechistanowy. Uważa się, że Oktoich został opracowany przez wielkiego teologa, filozofa i świętego, bo i mnicha, i kościoła katolickiego prawosławnego, który pochodził skąd? Z Damaszku. Czyli jak widzicie, świat jest mały, w Krakowie wydajemy Jana z Damaszku, który żył na przełomie VII i VIII wieku. Jego dziadek poddał miasto Arabom, muzułmanom. Ojciec robił karierę, był odpowiedzialny na dworze muzułmańskim za finanse kalifa Umajidów w Damaszku. No i w arabskim chrześcijańskim folklorze jest w ogóle opowieść tak, że sam Jan się przyjaźnił z przyszłym kalifem Jazidem I. Mamy też relację, że właśnie ojciec kazał mu się czytać i książki muzułmańskie i greckie i tu nie chodzi tylko o prawosławne, tylko te tak zwane pogańskie, czyli starożytne. Tak, więc Jan naprawdę był świetnie wykształcony. I oczywiście uważa się, że pracował najprawdopodobniej też w administracji muzułmańskiej, nim został mnichem. Był polemistą, krytykował, atakował, prawda, islam z pozycji to często ostro, ale to, co niesamowite dla tych naszych wszystkich, którzy twierdzą, prawda, że to cały odrębny świat nie ma związku, on uważał, że po prostu islam jest herezją chrześcijańską. Ha. Po prostu.
Czysta sytuacja.
Tak.
Bardzo. Po prostu trzeba im powiedzieć, że się pomylili.
Tak, tak, dokładnie. I Rusini byli zaangażowani w pracę w drukarni, pracowali, prawda? Wiadomo, że jak, przypomnijmy, no zaraz obok jest ta Ruś Kijowska, więc to było, a to jest stolica wtedy Polski, Kraków, tak? Więc to nie jest nic zaskakującego, że właśnie w Krakowie powstaje ta drukarnia. Tam w ogóle by drukarnie krakowskie w pewnym momencie, no tak jak pamiętacie, opowiadaliśmy wam już to, że ze względu na Niemców bardzo dominowały w Europie Środkowej. I jest też teoria taka, że pomagał w pracach przy drukowaniu tych książek w cyrylicy, w języku cerki kiewnosłowiańskim, przypominam, że robił to Jerzy Zdrochobycza. I to jest też bardzo ciekawa postać. Gdzie możemy go poczuć w Krakowie? Idziemy, ruszamy do Kolegium Majus na Uniwersytet Jagielloński i tam będziemy, możemy poznać pana Georgia Drohobycza de Rusia, czyli z Rusi, który urodził się w Drohobyczu, tam, gdzie też Bruno Schulz, tak, w Galicji Wschodniej i zmarł w Krakowie. I kim on był, jeśli chodzi o pochodzenie etniczne? No pewnie był niemieckiego pochodzenia, a znał pewnie te języki polski, niemiecki, ruski, a głównie pisał, znaczy nie głównie, tylko pisał mu to, co się zachowało, łacina. Był astronomem, doktorem medycyny i tu oczywiście wiadomo, Awicena, Azja Centralna, wielki filozof i tak dalej, też go czytał. No ale słuchajcie, oprócz tego, że skończył Akademię Krakowską, był tu profesorem, prawdopodobnie uczył Kopernika, umarł w Krakowie, jak już mówiliśmy, bardzo się związał z tym miastem, no to trafił też do Bolonii i został rektorem Uniwersytetu w Bolonii.
O.
I napisał w 1483 roku takie dzieło astrologiczne, które według Ukraińców uważają, że to jest pierwsza książka drukowana, wydana przez Ukraińca w znaczeniu takim terytorialnym związanym, bo sam mówił o tym, że jest z Rusi, tak? I wyszła w roku 1483 we Włoszech, tak? W Rzymie. No i słuchajcie, jest to bardzo ciekawe, bo tam są różne, prawda, prognozy astrologiczne, gdzie też dotyczą różnych państw, w tym pojawiają się Turcy, osmańscy, no wiadomo, druga połowa XV wieku, to każdy chciałby wiedzieć, co u Turków, bo wiadomo, że mogą no, prawie każdy.
To były takie przepowiednie? Czy to
tak,
to
tak, takie można powiedzieć astrologiczne, wiesz, prognozy, troszeczkę, wiesz, troszeczkę tak, powiedzmy, jakbyś powiedział, jak tam Goldman Sachs daje i tak dalej, to Moody's Agencja, to on też takie, teraz mówię żartobliwie, ale na podstawie gwiazd. Ale to, co bardzo ciekawe, słuchajcie, to cytuję nieraz takiego pana, który się nazywał Al-Bu-Masar, który był, żył na przełomie VIII-IX wieku, pochodził przede wszystkim w IX wieku, bardzo długo żył, był Persem, pochodził z Azji Centralnej i był wtedy, no można powiedzieć, największym astrologiem na świecie związanym z Bagdadem, tak? I on kilkakrotnie się na niego powołuje. Dla Ukraińców jest ważny, z tego powodu przede wszystkim, że jakby pojawiały się właśnie różne spory dotyczące, a kim on był tożsamościowo, no to Ukraińcy podkreślają na przykład, że jak spojrzymy, jak on geograficznie dzieli Europę Wschodnią, i tutaj jest kwestia, że też się uważa, że to jest jakby pierwsze takie opisy po łacinie, no to stwierdza, że Lwów i Drohobycz są w Rusi, a Kraków i i Poznań są w Polsce. Chociaż formalnie wiemy, że były w koronie polskiej, Lwów i Drohobycz, ale on podkreśla, były w województwie ruskim i podkreśla, więc uważa się za takiego patriotę ruskiego z punktu widzenia Ukraińców. Tak, więc pamiętajcie, że mamy Jerzego Drohobycza, Kolegium Majus. Ruszamy teraz trochę do świątyń, które mają już prawie 200 lat. Więc przy Plantach, przy ulicy Wiślnej 11, jest cerkiew Podwyższenia Krzyża Świętego, która jest tam od roku 1808, czyli właśnie Habsburgowie zamienili kościół na cerkiew i dali grekokatolikom. i od razu poznacie, o co chodzi, bo na ścianie jest prawda, pomnik upamiętniający ofiary Wielkiego Głodu na Ukrainie. Przypominam, lata 30 XX wieku, ludobójstwo dokonane przez Związek Radziecki z podtekstem też etnicznym na Ukraińcach i sztucznie wywołany głód. I w okolicach tej cerkwi, słuchajcie, na plantach kiedyś to miejsce nazywano Ruskim Kołem, bo tam właśnie było bardzo barwne i uroczyste święto Jordanu. Właśnie tam, na plantach. I wchodzimy do cerkwi, widzimy tak, murowany ikonostas, który zaprojektował Tadeusz Stryjeński, wybitny architekt krakowski. Ikony namalował Władysław Rosowski, którego dzieła też zobaczycie u franciszkanów. Powiedzi, no nie jakiś ważny, no momencik, uczeń Matejki i Matejko zaprojektował ikony. Rosowski je wykonał. Co ciekawe, dlaczego cerkiew jest ważna też, o czym się często zapomina, no tam zawarł ślub nie kto inny, ale Stepan Bandera, przywódca OUN-u, Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, tak, który wiadomo, że jest postacią ważną dla Ukraińców i dla wielu bohaterem, a dla wielu Polaków zbrodniarzem, ożenił się z Jarosławą, pochodzącą z Sanoka. On sam był z terenów Galicji Wschodniej, poznali się w Krakowie. I tutaj znajdziemy, zobaczycie, że w tym druga wojna i Ukraińcy związani z Krakowem, to będzie więcej postaci. Wołodymyr Kubyjowicz, który urodził się w Nowym Sączu, ojciec był Ukraińcem z Pokucia, czyli z Galicji Wschodniej, matka Polką. Przyrodnie rodzeństwo jego uważało się za Polaków i żona pierwsza, z którą się rozwiódł, była Polką. Natomiast związał się z Krakowem, był profesor, ukończył UJ, był profesorem przez wiele lat UJ-u. On jest wybitnym ukraińskim etnografem i geografem, ale też działaczem narodowym i w okresie II wojny był związany z OUN-em, ale nie z frakcją Bandery, tylko Andrija Melnyka, o którym już wam opowiadaliśmy w kontekście Przemyśla. I założył Ukraiński Komitet Centralny, współpracujący z Niemcami, bo wtedy, przypominam, w Generalnym Gubernatorstwie stolicą był Kraków i założył też ten Komitet Centralny, wydawał gazetę Krakiwski Wisti, tak? I był no, promotorem powstania też Ukraińskiej Dywizji Grenadierów SS Galicjen, tak? Więc z tego powodu bezdyskusyjnie też jest postacią, która w Polsce jest negatywnie postrzegana. Natomiast no, jest też głównym redaktorem monumentalnej pracy, wielkiej encyklopedii ukrainoznawstwa, która jest po angielsku i po ukraińsku, jest w internecie, polecam wam, i Atlasu Ukrainy. I był też sekretarzem generalnym Towarzystwa Naukowego Szewczenki, więc olbrzymi wkład w rozwój nauki ukraińskiej. Więc jak widzicie, mamy i Banderę, i Szeptyckiego. Natomiast kolejna postać, Kubyjowicza, ale mamy też Szeptyckiego. Tak? Druga wojna, znowu arcybiskup, ale też w okresie międzywojennym wielka postać, o którym zrobimy kiedyś odrębną audycję, który był wnukiem Aleksandra Fredry. Znowu niesamowita ta historia, że macie rodzinę, jakbyśmy szukali genealogicznie, to korzenie niemieckie, od tego właśnie Friedeher, zrobili się Fredrowie, związani z ziemią przemyską, też okolice Jarosławia. I Andrzej Szeptycki był uczniem Gimnazjum Świętej Anny w Krakowie, znakomitego gimnazjum. Następnie studiował prawo, tutaj też doktorat na Uniwersytecie Jagiellońskim obronił. No i to, co jest bardzo... To dzisiaj to gimnazjum to jest liceum ogólnokształcące imienia Bartłomieja Nowodworskiego i jest przy Plac na Groblach, to jest niedaleko Wawelu, co to jest uważana, że to jest nieprzerwanie działająca najstarsza szkoła średnia świecka w Polsce. Bardzo dobra uczelnia, znaczy nie uczelnia, przepraszam, szkoła. I teraz tak, o Andrzeju Szeptyckim zrobimy wam całą audycję i w ogóle o Szeptyckich, no dlatego, że to jest postać wielkiego formatu, arcybiskup grecko-katolicki, dla Ukraińców niezwykle ważny, ale który znowu pokazuje ten polsko-ukraiński węzeł gordyjski. Jego brat Stanisław był polskim generałem nacjonalistą, który też walczył z Ukraińcami. Tak, więc tak, taka historia. Tak? Więc macie, jak widzicie, on w trakcie II wojny światowej między innymi wydał taki list szeptycki, gdzie właśnie wzywał Ukraińców do tego, żeby nie brali udział, prawda, w zbrodniach na nieUkraińcach. I jak jesteśmy w cerkwi, to możecie też podziwiać ikonostas, który wykonał w latach 60. Jerzy Nowosielski. Nowosielski urodził się w Krakowie i znowu niesamowita historia. Ojciec był Łemkiem obrządku grecko-katolickiego, walczył między innymi w armii Petlury, pochodził z wioski niedaleko Sanoka, na zachód od Sanoka. Matka była Polką, jakbyśmy znowu poszukali, pogrzebali, to okazałoby się, że z niemieckimi korzeniami. Wielka postać, o której znowu muszę powiedzieć, no nie jest to tylko na jeden podcast, zrobimy odrębny podcast, jak już skończymy podróżować po Polsce. Profesor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, pochowany na cmentarzu Rakowickim w Krakowie, tak, bardzo związany z Krakowem. Co ważne, przeszedł z grekokatolicyzmu na prawosławie. I, ale jak spojrzymy na jego dzieła, no to zobaczymy, że znajdziemy je w kościołach rzymskokatolickich, w cerkwiach greckokatolickich i w cerkwiach prawosławnych. Bo jest też cerkiew prawosławna w Krakowie, która jest w byłej synagodze. Była ta cerkiew, powstała pierwsza w 1918 roku jako garnizonowa cerkiew Wojska Polskiego. Zmieniała miejsca, była w ujeżdżalni koni, potem w sali koszar. No i wreszcie trafiła na ulicy Szpitalnej do synagogi dawnej Avahat Raim podczas II wojny światowej. I tam już została. I tak, w cerkwi jest centrum sztuki sakralnej właśnie imienia Nowosielskiego. I jak zwiedzacie cerkiew, to zwróćcie uwagę, że mamy między innymi polichromię autorstwa Nowosielskiego, która przedstawia Bogu Rodzicę. Bogu Rodzica, znowu pieśń bardzo ważna dla Polaków, ale jak poszukamy, to okazuje się, że są inspiracje właśnie w Slawia Ortodoksa, w słowiańskiej, właśnie w też kulturze Słowian prawosławnych. Mamy właśnie Bogorodzicę w otoczeniu proroków. Kolejna, wchodzimy, ikonostas wykonany przez Nowosielskiego i znowu w refektarzu też zobaczycie polichromię autorstwa między innymi Nowosielskiego, która przedstawia poczet Polski świętych prawosławnych. Więc jak widzicie, Nowosielski jest ważny w Krakowie i w kontekście grecko-katolickim i prawosławnym. No i, przepraszam, ile nam zostało?
No możemy powoli kończyć.
Tak?
40 minut to naprawdę dużo.
Dobra, słuchajcie, to tu się zatrzymujemy.
Mhm. No, czyli czekaj. Tak, ci, którzy nas dzisiaj słuchają, to tak, muszą odwiedzić...
Momencik, czekaj, bo może skończymy jakoś... mówiłem o tym, że o refektarzu, to tutaj zaznacz. Mhm. Tak, to mówię, to czekaj. Przedstawiającą poczet polskich świętych prawosławnych. Czy jak widzicie, mamy elementy związane, bardzo ważne z Nowosielskim, grecko-katolickie i prawosławne. I on sam jest pochowany, jak już mówiłem, na cmentarzu Rakowickim. Udamy się na ten cmentarz, zobaczymy tam wybitnych ludzi związanych z Krakowem, pochodzących właśnie z Łemkowszczyzny, z Ukrainy i następnie ruszymy do Łemków i odwiedzimy Łemkowszczyznę.
To za tydzień w podcaście, który nazywa się Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti. Przypominamy, w każdy piątek po 19:00 nowy, świeżutki odcinek. Jeśli Państwo mają do nas jakiekolwiek pytania, oceny, komentarze, propozycje, bo te najmilej widziane, no to zapraszamy do pisania babelmałpa.tok.fm, babelmałpa.tok.fm. Do usłyszenia za tydzień, mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik.
Babel Travel. Wakacyjna Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny tok.fm.pl. Zapraszają Adam Balcer i Paweł Sulik. Premiera w każdy piątek na tok.fm.pl.